Do czytania,
do czytania,
do czytania,
do czytania.
Kiedy w studiu pojawia się Jacek Giszczak, dzień dobry.
Dzień dobry.
To znaczy, że będziemy mówić o ważnych książkach napisanych w języku francuskim. Tylko takie tłumaczysz.
No, staram się, coraz bardziej w tym kierunku zmierzam.
To jest książka, której premiera była w 1947 roku, ale dopiero teraz trafia.
Czy szóstym.
Do rąk polskiego czytelnika, wydawnictwo Charakter i tłumaczenie Jacek Giszczak właśnie. Powiedzmy sobie, co dzieje się w literaturze francuskiej, kiedy wkracza na scenę Violette Le Duc, jeśli dobrze wymawiam to nazwisko.
Violette Le Duc, a kiedy po raz pierwszy usłyszałem jej nazwisko, to oczywiście ona się kojarzy z Violet Le Duciem, takim architektem francuskim słynnym, który między innymi zajmował się taką renowacją czy rekonstrukcją trochę katedry Notre Dame w XIX wieku i on jej dorobił tę iglicę metalową tam z tyłu. To jest XIX-wieczny dodatek Violet Le Duca, bo to jest jego nazwisko, to nie jest jego imię.
To chyba nie przypadek w takim razie, że to się kojarzy, bo ona też dorobiła pewną iglicę, wytyczyła nową drogę, prawda?
Dla mnie ta książka była rzeczywiście dużym zaskoczeniem, że pisarka właściwie nieznana w Polsce, no właściwie kompletnie nieznana. Jedna jej książka była tłumaczona w Polsce, przyznajmy, dawno temu, chyba w roku jej śmierci, w Piwie. Jedna jej książka została przetłumaczona, no ale potem długo, długo nic. I teraz we Francji jest jakby taki run na nią. Tak, oczywiście, bo to jest wielkie odkrycie. Pisarka, która zadebiutowała w tym 1946 roku taką niewielką powieścią, to jest mała książeczka. Kiedy mi Charakter to przysłał z taką informacją, że Maciupinka już do ciebie leci, bo Maciupinka, ona jest Maciupka. I jak ja, kiedy mi Małgosia Szczurek z wydawnictwa Charakter powiedziała, że ona ma 5 arkuszy, tak, no to niewiele jest większa od... Tak sobie pomyślałem, co ma 5-4 arkusze ma Stary Człowiek i Morze, na przykład, tak dla orientacji. Bo to...
Ale to jest też, wiesz, dobra informacja, dlatego, że to jest świetna książka do podróży. Można ją sobie włożyć w kieszeń. Ja tak właśnie zrobiłam. Nie obciąża cię specjalnie, a jednocześnie nie masz przed sobą ekranu, na przykład w samolocie, tylko konkretne szeleszczące kartki.
Tak. I przy czym tam się tak dużo dzieje. Już nie mówię o warstwie fabularnej, ale w języku, w czym my tam uczestniczymy, w warstwie psychologicznej też często bardzo ciężkiej. To jest tak gęste, że ja byłem zdumiony, że to jest tylko 5 arkuszy, czyli tak naprawdę 100 stron maszynopisu takiego dzisiaj znormalizowanego. Wydaje się, że jest dużo więcej tego, że jest co najmniej o 50% więcej. Ja miałem takie przekonanie.
Ale wróćmy do tej sceny, francuskiej sceny literackiej tamtego czasu, bo zachodzą bardzo duże zmiany. Nie tylko w literaturze, także obyczajowe. No, literatura na nie także odpowiada, prawda?
To jest czas największych, tak? Camus ją właściwie wylansował, bo on tę książkę wydał. Można powiedzieć, był redaktorem serii u Gallimarda, w której ta książka się ukazała, bo ona przekonała go zdecydowanie. To o takich nazwiskach mówimy, czy Simone de Beauvoir, która się bardzo zainteresowała Violette Le Duc. Były nawet blisko ze sobą związane przez jakiś tam czas. Więc znakomity debiut. Największe nazwiska, Jean Genet, przecież też wychwalał Violette Le Duc. Po czym jej kariera tak się potoczyła, że kolejne książki, no jedną jej Gallimard ocenzurował. I to strasznie ocenzurował. Wyciął jej tam 1/3 tekstu mniej więcej.
Ocenzurował, bo?
Bo były tam sceny miłości kobiet, miłości lesbijskiej. Z tego głównie powodu.
Żeneta też cenzurowano?
Żeneta też cenzurowano. Zresztą tak? Bardzo oni są do siebie gdzieś podobni, bo Żenet też, no, on nie znał swojej matki nawet, która gdzieś go zostawiła w jakimś, podrzuciła. Takie okna życia, powiedzmy, tak jak u nas. No, nie było okna, ale gdzieś takiego przytułku podrzuciła Żeneta. Tutaj mamy matkę, która tę córkę też zostawia trochę na pastwę losu. I tego dowiadujemy się z książki. To jest taka autofikcja. To wszystko jest prawdą. No wszystko. Może nie do końca wszystko, ale to jest oparte na biografii. Ewidentnie, bo wszystkie jej książki są oparte na jej biografii. Czyli matka, która miała romans synem burżuazyjnej rodziny, a ona była tam służącą w tym domu, no i oczywiście ciąża, chciana, niechciana. No i potem, tak jak z książki się już dowiadujemy, to propozycja od ojca młodego człowieka, rentę dla tego dziecka, coś tam, kombinacje, żeby jakoś to sprawę zatuszować. To trochę my to znamy z moralności pani Dulskiej. To są podobne czasy też, kiedy to się dzieje, tak? Takie zjawisko społeczne to musiało być nie tylko w Polsce, ale i we Francji przecież, jak widać. I to dziecko. I potem w tej książce widzimy takie sceny jakieś w ogóle drastyczne, kiedy ta jej matka, tej naszej bohaterki małej, czy bardzo młodej, rozmawia z tym ojcem, gdzieś tam udaje się z nim jeszcze spotkać i on mówi o tej rencie, a matka, dziecko słucha. Matka mówi, że i chodzę z tą kulą u nogi. Nie? No takie tam teksty padają.
W całej książce nie poznajemy imienia bohaterki. To jest bardzo symboliczna rzecz. Jak książka zaczyna się też od takiego zdania, które przeszło i będzie szło dalej w historii. Zacytujesz?
Moja matka nigdy nie podała mi dłoni. Nie podała mi ręki. No tak, tak się to zaczyna. To oczywiście bardzo fizycznie, bo potem chodzi o to, że prowadzi ją, ale ją prowadzi przez ulicę, to ją bierze za to miejsce, gdzie jest szef na rękawie i za to ją ciągnie czy podnosi wręcz jak kurczaka za jedno skrzydło. Tak? Taki brak kontaktu cały czas. Ta matka, dziś byśmy powiedzieli, toksyczna, tak? Ale też w trudnej sytuacji, no trzeba powiedzieć.
W tamtym momencie, czy w Polsce na przykład pisało się tak intensywnie o matkach, desekralizując właściwie je?
Przyznaję, że to jest francuska specjalność, bo jak Bazena, taka książka też z tamtych dawnych lat, Żmija w garści, gdzie on o matce pisze, ta matka jest tą żmiją. Tam znajdziemy w francuskiej literaturze dużo. Właściwie mnie często pisarze francuscy no, jakoś jednak zaskakują tym właśnie, tym innym podejściem do rodziny czy członków tej rodziny. Tak? Czy, to można mnożyć, to u każdego z nich można. Czy choćby było Ribona, który współczesnego pisarza, filozofa, socjologa francuskiego, który pisze, że nie poszedł na pogrzeb matki. I wyjaśnia to skrótowo, bo coś, nie chciał się spotkać z księdzem. Więc tam to jest normalne, jakby dla nas to nie do końca oczywiste.
Wróćmy do nazwiska Żaneta. W jednym z artykułów, zresztą w ogóle bardzo ci gratuluję, bo po ukazaniu się tej książki ukazało się naprawdę sporo artykułów w polskiej prasie na temat tego tłumaczenia, na temat Violette Ludwig, co nie jest takie charakterystyczne znowu dla nowości, które się ukazują. I między innymi Marek Bieńczyk w jednym ze swoich dwóch znakomitych tekstów o tej książce pisze, że Ludwig była rewersem literackiej monety, której awersem był Żenet. Jak to rozumieć?
No chyba biograficznie, że są powiązani podobną historią rodzinną, w cudzysłowie, bo to nie są rodziny, ale Żenet, który właściwie nazwisko otrzymał z przydziału gdzieś, bo przecież on nawet nie wiedział, jak się jego matka nazywa. No nie wiedział, bo to była jakaś, no chyba, no tak się mówi, prostytutka, gdzieś tam zostawiła, podrzuciła, tak? Tutaj znowu u Ludwig mamy matkę, którą on opisuje w ten sposób, matkę, która jest obca, zimna, okropnie ją opisuje, gdzie z biografii troszkę to inaczej, jak się tam przyjrzeć, to się okazuje, że ona potem ta matka gdzieś pomagała, to nie tak do końca jest, ale literatura ma swoje prawa też.
Ja nie wiem, czy tylko o to chodziło Bieńczykowi, dlatego, że on też sugeruje, że te dwa nazwiska pokazują skalę mizoginii, bo powieści Żeneta z opisami homoseksualnych namiętności były bardzo chwalone i śmietanka artystyczna Paryża się nimi zachwycała. Natomiast podobne opisy seksu lesbijskiego u Ludwig no już nie uchodziły. Stąd było to moje pytanie na przykład o cenzurę. Czy Żenet był tak samo mocno cenzurowany jak Ludwig właśnie? Jak przyjęto duszność wtedy, kiedy została wydana w latach 40., już wspomniałeś, to był duży sukces z powodu literackiej wartości?
No na pewno tak, na pewno tak. I to jest wartość, która właściwie nie traci ta książka na wartości. To jest ciągle, to tak, jest ponadczasowa niewątpliwie. To mnie od razu uderzyło, że ona jest szalenie współczesna, że jak się pomyśli o pisarzach z tamtych czasów, kiedy ona debiutowała, no, Malraux, Camus, Simone de Beauvoir, to wszyscy ci pisarze, można powiedzieć, są trochę daty, czyli trochę przypisanie do swojego czasu dzisiaj, tak? Czytamy ich trochę historycznie jednak. Ona zaskakuje taką nowoczesnością, jakąś myśleniu, sposobie traktowania języka. To jest bardzo oryginalna literatura. Naprawdę zrobiła na mnie ogromne wrażenie.
I to rzeczywiście, ja też się złapałam parę razy czytając tę książkę, że, znaczy zapominałam, w jakich latach została napisana. Równie dobrze mogłaby być napisana teraz. Jakie to ma znaczenie dla tłumaczenia tej książki? Ta gęstość niebywała, ta duszność.
Ja zacząłem od tego, że ponieważ prowadzę takie warsztaty z przekładu literackiego na UMCS-ie, to ze studentami akurat tutaj też pracowałem nad tą książką. Akurat pracując nad nią, ja też nad nią pracowałem i to było ciekawe. Dla mnie też był nowy tekst i dla nich to był też zupełnie nowy tekst, więc to było bardzo ciekawe doświadczenie. Im się ta książka bardzo podobała. Co też nie było oczywiste, bo to jest bardzo trudny tekst dla studentów romanistyki. Trudny, no nie tylko dlatego, że ta francuszczyzna jest bardzo bogata i wyszukana. Tam jest masa słów, które się rzadko pojawiają tak w książkach. To stwierdzam, bo przetłumaczyłem ich dużo, to wiem, o czym mówię, że jest jakiś zasób słów, którymi się często, a tutaj u niej bez przerwy jakieś słowa, których ja nie znam.
Ale nie archaizmy.
Albo nie, no właśnie nie, to są tylko takie rzadkie bardzo, niezwykle rzadkie. Ale studentom się ta zabawa podobała, chociaż było trudno ze słownikami, tam dużo, dużo pracy, ale też te realia, że tam lampy naftowe, że tam te kolaski, te bryczki rozmaite, to osadzenie w epoce, bardzo ich jakoś przekonywało. I przy okazji też... No ponieważ ja ich... Mówię im sporo też o sztucznej inteligencji, że weźcie, spróbujcie fragment tej książki w oryginale wrzucić sztucznej inteligencji. No to ona zrobi z tego kompletny absurd. Znaczy, przekonując ich, że to zajęcie, tłumaczenie literatury ma ciągle, a nawet, zwłaszcza teraz, ogromny sens. Ja pochodzę z takich czasów, jeszcze się wywodzę, gdzie się książki kupowało spod lady, tak? Bo nie było. Bo była literatura iberoamerykańska, to był hit sezonu, no nie było nic lepszego. A dzisiaj już tak nie jest, tak? Dzisiaj mamy nawet nadprodukcję tej literatury. Mówi się, że mało czyta, no zależy gdzie. Ale tytułu wychodzi bardzo dużo i trzeba przyznać, że o ile sztuczna inteligencja wypiera wszelkie wiele zawodów, już dziś przecież, no to akurat tego nie wyprze. Chyba nigdy, a na pewno nie w jakiejś wyobrażalnej perspektywie.
A czy wyprze, jeżeli nie będziemy potrzebowali dobrych tłumaczeń, dobrej literatury. Tekstów, to wtedy tak się właśnie stanie. Jeszcze przy tym języku zostańmy. To jest język francuskiej prowincji, z którym oczywiście nie masz też do czynienia po raz pierwszy, ale to jest język tyle brutalny, co poetycki. To ci pomagało w tłumaczeniu, czy wręcz przeciwnie?
Podobała mi się recenzja, która się ukazała w Polityce, gdzie autor po pierwsze w pierwszym zdaniu chyba tam zwraca uwagę, że to jest, tak jak Marek Bieńczyk powiedział, że to jest lepsza literatura od Annie Ernaux, noblistki z 2022 roku. No brawo, dzięki. A z kolei w Polityce była mowa o tym, że jest to małe arcydzieło, co też mi się... Po pierwsze uważam, że słusznie, trafne określenie. I że ta książka przyprawia o zawrót głowy. To miałem, ten zawrót głowy. Tak, zawrót głowy. Chociaż ja się skupiam, tłumacząc, na słowach, nie na tym tak naprawdę, co się tam dzieje, tak? Tłumaczyłem bardzo drastyczne rzeczy, nie? Tłumaczyłem jakieś historie o Rwandzie, o masakrach, różne, no okropne rzeczy. Niemniej tutaj miałem ten zawrót głowy, bo tu jest tak subtelnie sączona jakaś taka prawda psychologiczna tego mojego dziecka zostawionego samemu sobie przez toksyczną matkę, że to po prostu się jest nie sposób tego spokojnie czytać. Tak?
Chociaż nie patuje jakimiś takimi bardzo drastycznymi przykładami. Tu właśnie chodzi o tę duszność, w której my się trochę dusimy.
Ale wszystko uzyskane przez język. Tak. Ja pamiętam, jak ze studentami, początek tej książki, gdzie ona jest mowa o tej kolasce, ja sobie może pozwolę przeczytać fragmencik taki. Pierwsze zdanie. Moja matka nigdy nie podała mi ręki. Pomagała mi wejść na chodnik, szczypiąc palcami szew mojego rękawa. To było upokarzające. Czułam się, jak padła szkapa ciągnięta przez woźnicę za ucho. I teraz. Pewnego popołudnia, kiedy kolaska gnała środkiem jezdni, obryzgując ponure lato swoimi rozbłyskami, odepchnęłam tę dłoń. I teraz nagle mamy tak na samym początku, tak? Takie jedno zdanie, gdzie nagle się pojawia jakaś niezwykła w ogóle metafora, nagle jesteśmy zupełnie gdzie indziej, nie relacja o tym, co się działo, tylko ja pamiętam, jak ze studentami czytaliśmy to pewnego popołudnia, calèche, fuyait i tak dalej, no to gdy rozpędzona kolaska, coś tam, jakieś takie wychodziły konstrukcje, a dopiero potem, bo to tak zawsze jest, dopiero potem się wpada na to, co to powinno być, no to trzeba tak jak ona. La calèche fuir, to jest od czasownika uciekać, fuir. Nie mówi się o pojazdach, że one fuir. No, to jest jej już. Więc ja, dopóki nie znalazłem, ale to przyszło samo, gnała. Jak znalazłem, to gnała, to już mi się to ułożyło wszystko. Kiedy kolaska gnała, tak jak jej sunie, trzeba dosłownie czasami tłumaczyć. Właśnie tłumaczymy nie dosłownie, ale czasami trzeba dosłownie. Przekonałem się, że u niej trzeba tłumaczyć tam, gdzie się da dosłownie, bo wtedy docieramy do tam, co ona chce uzyskać. Kiedy kolaska gnała, to tak jest, to jest ten obraz taki nagły, skądś. I potem ona... gdzieś to się potem powtarza, bo gdzieś tam pisze kolejny rozdział. Zaczyna się. Nocą babcia kaszlała. To jest zaśpiew taki, nie? Jest. Powtórzenie słowa. I już jak to mamy, to już wiemy, jesteśmy w jej rytmie, w jej jakimś takim wspomnień jakichś takich, ale takich bardzo żywych wspomnień, jak ta kolaska, która nagle rozbłyski jakieś, nie? Dziecko widzi. To na tym to polega. Że trzeba być bardzo blisko tekstu, tak słowo w słowo czasami, bo to oczywiście nie tłumaczymy dosłownie, się mówi, oczywiście, że nie tłumaczymy dosłownie, a czasami tak.
Mimo, że babcia kaszlała, mimo, że była chora, to odpoczywałeś trochę przy sekwencjach związanych z babcią?
No babcia jest cudowna. Babcia jest cudowna. Babcia, pamiętam to, co też trzeba było jakoś sensownie przetłumaczyć, kiedy babcia się oddala trawiastą ścieżką, chwyta suknię długą do ziemi, wiadomo, z przodu ciąga i załatwia się z majestatem konia. No to jest uderzające.
Duszność. Violette Le Duc, książka przetłumaczona przez Jacka Giszczaka. Skąd jej popularność teraz tak ogromna?
Myślę dlatego, że to jest żywa literatura. Ona się broni po prostu. To nie jest żaden marketingowy zabieg. Po prostu to jest ważna pisarka, dobra pisarka i tyle. No szkoda, żeby jej nie było. Tak? No, jest modna, no bo ona przemawia do naszej wrażliwości bardzo. Ta historia... Każda epoka ma swoich pisarzy wieli ważnych, którzy są wydobyci od razu, tak jak Camus, jak Malraux, jak Sartre, Simone de Beauvoir, a niektórzy widać muszą odczekać na swój czas, kiedy się okazuje, że za wcześnie zaczęli.
Bardzo ci dziękuję.
Do czytania. Do czytania. Do czytania. Do czytania.